Dobry wieczór, witam Państwa w trzeciej odsłonie dzisiejszego GPS, ostatni odcinek w roku 2022 o dezinformacji ogólnie, ale w szczególe schodzimy już do konkretów, biorąc pod lupę Rosję Władimira Putina. Moimi gośćmi jest pani profesor Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Akademia Finansów Wistula. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A z nią nieprawdopodobnie ważny gość, po raz pierwszy na antenie Radia Lublin, Papuga Erol, także też gdzieś w międzyczasie mam wrażenie, że Państwo mogliście się zapoznać z jej komentarzem, bardzo ważnym i nie dezinformującym wcale, dającym nam pewien szerszy kontekst naszej rozmowy. Pan doktor Jakub Olchowski ze mną w studio. Jeszcze raz witam.
Dobry wieczór.
Drodzy Państwo, dezinformacja jako zagrożenie transnarodowe troszeczkę tak jest, że jest to broń słabszej strony, która próbuje podważyć jednolitość w tym przypadku Zachodu, przeważyć na swoją stronę szale, jeśli chodzi o wizerunek i percepcję świata, ładu międzynarodowego. Tutaj ten przywołany przeze mnie chociażby tweet Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej adresowany wyjątkowo do Latynosów, Afrykańczyków czy też Azjatów. Pani profesor, schodzimy już do konkretów. Rosja jako podmiot dezinformujący. Wydaje się, że Rosjanie osiągnęli dzisiaj status niekwestionowanego mistrza świata w kategorii dezinfo. Ale to jest opinia, nie fakt. By zbliżyć się do faktów, chciałbym panią profesor zapytać, biorąc pod uwagę także doświadczenie redakcyjne pani w związku z książką Disinformation Narratives and Memory Politics in Russia and Belarus, wydawnictwo Routledge, szereg bardzo ciekawych artykułów, w tym pani profesor, pana doktora, między innymi Adama Daniela Rotfelda i wielu innych. Model propagandowy Rosji w XXI wieku. Czy moglibyśmy się pokusić o wskazanie jakichś cech szczególnych też odwołaniem do tego specyficznego środka, jakim jest dezinformacja?
Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy taki model, ja bym powiedziała, działań zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Mhm. Trochę inaczej Rosja działa na rynku wewnętrznym, a inaczej na zagranicznym. Tutaj trochę to zostało już powiedziane, dlatego wewnątrz powiedziałam tak, że też jak rozmawialiśmy już o trochę bańkach informacyjnych, to rzeczywiście model propagandowy i dezinformacyjny też można porównać do baniek informacyjnych. Mhm. Dlatego, że Rosja dostosowuje rosyjskie mechanizmy, Rosja dostosowuje Kreml, dostosowuje od konkretnych odbiorców, zarówno na rynek wewnętrzny, jak i do konkretnych odbiorców w Unii Europejskiej, w Afryce, w Ameryce Południowej i w Azji. I to też widać zarówno pod względem skuteczności, można analizować pod względem skuteczności i efektywności. A to trochę się zmieniło po rosyjskiej inwazji w Ukrainie, dlatego też to też można właśnie przeanalizować pod tym kątem. I środki też można, mechanizmy można pokazać pod takim kątem.
Czyli dopiero rok 2022 jako ten kluczowy moment, czy 2014 też dał się we znaki?
2014 to był moment przełomu, dlatego że od tego momentu narracja rosyjska, w ogóle narracja rosyjska, to też mój kolega, znany zresztą dziennikarz Piotr Pogorzelski kiedyś powiedział takie bardzo dobre zdanie, że w rosyjskiej propagandzie ma się takie wrażenie, że Rosja jest otoczona Ukrainą. To znaczy, bo bardzo mocno jest sfokusowana od 2014 roku na Ukrainę i to jest motyw przewodni w rosyjskiej telewizji, w mediach społecznościowych, w trollingu, czyli tym instrumencie, który Rosja wykorzystuje bardzo mocno w mediach społecznościowych, ale tak, żeby reasumując to, co już powiedział Kuba, mianowicie konkretnie dostosowuje swój przekaz do konkretnych państw, grup społecznych. Co ciekawe, jeżeli chodzi o Amerykę Łacińską, to koncentruje się na przykład na ugrupowaniach lewicowych, a na przykład w Europie Zachodniej koncentruje się na ugrupowaniach prawicowych. Tutaj celem jest we wszystkich modus operandi, jeżeli chodzi o działania zewnętrzne, międzynarodowe, polaryzacja społeczna. Wykorzystuje do tego oczywiście swój wywiad, mianowicie ma to doskonale rozpoznanie wywiadowcze, to co boli konkretne społeczeństwo, czy w Stanach Zjednoczonych, czy w Europie Zachodniej, czy nawet w Polsce, i dostosowuje swój przekaz informacyjny, polaryzując konkretne społeczeństwa. W Polsce to są oczywiście kwestie wartości, będą to kwestie związane na przykład z aborcją, kwestie związane z przekazem antyunijnym, nawet związanych z podejściem do Stanów Zjednoczonych, do kwestii tutaj antyukraińskich, kwestii związanych z Wołyniem i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co ciekawe, żeby bardzo nie przedłużać, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o Unię Europejską, nadaktywność troli mnie na przykład zainteresowało taki przekaz narracji rosyjskich jest bardzo wyraźny na Węgrzech. I tutaj narracja, która na Węgrzech jest bardzo widoczna, jeżeli chodzi o właśnie rozumiem, że nasi odbiorcy wiedzą, kim są trolle, bo to już chyba weszło do obiegu takiego, myślę, powszechnego, działalność troli takiej agencji badań internetowych prowadzonych przez Jewgenia Prigożyna, ale później ono się rozrosło już bardziej aktywny sposób. Narracja troli na Węgrzech jest związana na przykład z tym, że przekonuje się do tego, że rzekomo 80% ukraińskiego jest pochodzenia amerykańskiego, i tutaj coś, co jest bardzo często powielane w przestrzeni rosyjskich mediów rządowych, ale też mediów społecznościowych przez troli, że oczywiście na Ukrainie teoretycznie są instalowane amerykańskie laboratoria i tam prowadzone są
ptaki wędrowne, które noszą patogeny na kontynentalną, część Rosji.
Zmutowani ukraińscy żołnierze.
Tak, gdzie już grasują zombie. Tak, natomiast
spokojnie, to były ptaki, które były infekowane specjalnym wirusem, a później była wersja, że również owady miały być infekowane, które albo komary, albo również inne owady, które później miały przenosić jakieś dziwne choroby na żołnierzy i w ten sposób osłabiać ich zdolność bojową na froncie.
Była też wersja o zmutowanych ukraińskich żołnierzach.
To ja, drodzy Państwo, teraz rozumiem te degrengolady po stronie w szeregach armii rosyjskiej. Może faktycznie coś w tym jest. Oczywiście żartuję.
Tak, więc... ale generalnie wracając do modus operandi, to Rosjanie rzeczywiście budują swój przekaz indywidualny do różnych tych panik informacyjnych. W Unii Europejskiej po inwazji na Ukrainę Unia Europejska odcięła najważniejszy taki przekaźnik rosyjskiej dezinformacji, czyli czy RT i Sputnik, ale Rosjanie przeszli do podziemi, czyli właśnie do mediów społecznościowych, do takich grup zamkniętych na Facebooku bądź w Telegramie, ale również to, co jest czymś nowym, to, co też już pan podkreślił, że rosyjska dyplomacja przejęła funkcję propagandy. I to jest dość ciekawe, dlatego że właśnie zarówno Siergiej Ławrow, czyli minister spraw zagranicznych, ale placówki dyplomatyczne na Twitterze uprawiają swego rodzaju twitterową propagandę zamiast twitterową dyplomację. I to jest zarówno na forum jakby mediów społecznościowych, ale również w organizacjach międzynarodowych, rozpowszechniając to, co produkuje właśnie rosyjska propaganda kremlowska na forum międzynarodowym. I w tej bańce europejskiej, w moim przekonaniu, rosyjska propaganda i dezinformacja nie jest tak skuteczna, jakby można by było przypuszczać. Ale z kolei w tych bańkach afrykańskich, Bliskiego Wschodu i azjatyckich, co to też Kuba podkreślił, jest skuteczna nie dlatego, że jest super, bym powiedziała, finansowana, ale ze względu na, po pierwsze, historyczne zaszłości związane z tym, że Rosja jest kojarzona nadal przez pryzmat zaszłości Związku Radzieckiego oraz błędy Stanów Zjednoczonych, interwencjonizm w Iraku i w ogóle na Bliskim Wschodzie oraz kwestie związane z kolonializmem i Rosjanie bardzo dobrze to wykorzystują poprzez nie tylko dezinformację, ale swoją propagandę antyfrancuską i świetnie działają. Tutaj świetnie w kontekście takim badawczym, świetnie działają w mediach społecznościowych, podburzając elementy antyfrancuskie. Jest wiele przykładów, w jaki sposób lobbują przeciwko Emmanuelowi Macronowi, jak budują przekaz w tych społecznościach afrykańskich na rzecz tego, żeby nie tyle lobbować na rzecz Rosji, ale przeciwko tym sentymentom.
Okej, czyli narracja negatywna w dużej mierze związana z dołożeniem byłym mocarstwom kolonialnym. No i nie oszukujmy się, to jest bardzo podatny grunt. Afrykańczycy chcą tego słuchać. Panie doktorze, bo ja mam wrażenie, że nawet jeśli to jest broń stosunkowo tania, ale no jest to logistycznie skomplikowane, by niuansować przekaz, czy to jest centralizowane, jeśli chodzi o struktury ministerialne, jakieś specjalne agendy, czy to jest w dużej mierze freelancerka ze strony poszczególnych haktywistów na usługach Władimira Putina? Czy za to odpowiada jakaś jedna struktura? Czy to jest system w dużej mierze rozproszony?
Nie ma jednej struktury. Chyba, że uznamy, że taką strukturą jest po prostu państwo rosyjskie. To wtedy tak. Ale tutaj dochodzimy do trochę innego poziomu, mianowicie, co jakby już się pojawiło tak trochę pośrednio wcześniej w naszej rozmowie. Znaczy, komu jest łatwiej używać dezinformacji i propagandy jako broni też. W państwach zachodnich, czyli w państwach demokratycznych, jest kakofonia głosów, jest mnóstwo różnych, jest wolność słowa, jest wolność sumienia, jest wolność zgromadzeń, etc., więc zawsze się znajdzie jakiś dziennikarz, który czy dwóch, czy trzech, czy 180, którzy będą wyciągać różnego rodzaju afery związane z władzą, którzy będą to publikować, etc., bo mogą. Bo to jest jedna z cech takich konstytutywnych Zachodu jako takiego, wolność. W państwach autorytarnych, takich jak, skoro mówimy o Rosji, to już przy niej zostańmy, to jest niemożliwe, dlatego że jeżeli jakiemuś dziennikarzowi, a zdarzali się tacy, przyjdzie do głowy coś takiego, to może wypaść z okna, albo wpaść pod samochód, i tak się zazwyczaj dzieje. Więc praktycznie w takim państwie, jakim jest obecnie Rosja, nie ma już niezależnych mediów, nie ma opozycji, więc władza może robić, co chce i robi, co chce. Ale w przypadku Rosji mamy jeszcze też rzeczywiście, czy w przypadku każdego państwa są pewne uwarunkowania, takie, a nie inne, uwarunkowania historyczne i kulturowe, oczywiście są inne, a w Rosji są takie, jakie są. Czyli tam nigdy nie było wolności słowa, tam nigdy nie było demokracji. Więc społeczeństwo, to jest oczywiście uproszczenie, ale społeczeństwo jest do tego przyzwyczajone w pewnym sensie.
I to jest, że ktoś myśli za nich.
To tak, że ktoś myśli za nich i że ktoś robi za nich, bo no, jak twierdzą, jak wiele osób twierdzi, to jest jeszcze dziedzictwo ordy. Dziedzictwo takie azjatyckie, dziedzictwo z okresu, kiedy Ruś była pod panowaniem mongolskim. Taki jest stosunek do władzy właśnie, taki był stosunek do władzy no, na wschodzie, w Azji. Czyli władza może robić wszystko, bo władza jest absolutna. Aha. I poniekąd Rosjanie się do tego przyzwyczaili. Ale oczywiście oni przez wiele pokoleń, właściwie przez, można powiedzieć, że co najmniej dwa stulecia, rozwijali to, co nazywamy z angielska know-how. Oni po prostu wiedzą, jak to się robi. Jeden przykład tylko podam a propos tych różnic. Wszyscy pamiętamy, jak swego czasu Amerykanie ogłosili wszem i wobec, że Saddam Hussein w Iraku ma broń masowego rażenia. 20 lat później nadal jest to wykorzystywane przeciwko Stanom Zjednoczonym przy każdej możliwej okazji. Nawet kiedy w listopadzie zeszłego roku Amerykanie przyjechali do delegacji amerykańskiej w Radzie Północnoatlantyckiej, powiedziała wprost, za 2 miesiące Rosjanie zaatakują Ukrainę. To nikt im naturalnie ze sojuszników nie uwierzył, bo tak. A Saddam Hussein miał broń jądrową. Oczywiście, tak. No więc właśnie, to jest jeden przykład. A z drugiej strony, jeśli chodzi o Rosję, ostatnia sytuacja, tak jest z ostatnich dni właściwie, pojawił się taki sygnał ze strony Rosji, że o rozmowach pokojowych.
To prawda.
Prawda, że Rosja jest gotowa do rozmów pokojowych, ale rozbierzmy to na czynniki pierwsze. Otóż prezydent Putin, on mówi, że no tak, jesteśmy gotowi do rozmów z Ukraińcami. Jednocześnie dodając, że my tylko bronimy swoich interesów i swoich obywateli. To jest ten mechanizm dezinformacji, czyli trochę prawdy, trochę kitu. Bo przed kim, przepraszam, bronią swoich obywateli, to sugeruje, że to Ukraina napadła Rosję, prawda? I że walki się toczą na terenie Rosji. Więc to mówi prezydent Putin. Tak, jesteśmy gotowi do rozmów, ale to nie jest komunikat do Ukraińców, tylko do Zachodu. Po to, żeby Zachód pomyślał, że aha, skoro Rosjanie są gotowi do rozmów, no to czas przestać wspierać Ukrainę, bo to nie ma sensu. No, trzeba siadać wreszcie do stołu, bo zima jest, zimno jest. Jednocześnie Dmitrij Miedwiediew, który robi za takiego złego policjanta w tym cyrku, pisze artykuł, w którym bardzo jednoznacznie, bardzo brutalnie, jak zwykle, taka jest jego rola, pisze o tym, żeby absolutnie żadnych rozmów z tymi nazistami z Kijowa. To jest z kolei adresowane do audytorium wewnętrznego, takiego twardogłowego, którego sporo jest i które coraz bardziej krytykuje władze Rosji za uległość wobec Ukrainy. I wreszcie Siergiej Ławrow, który się już tu nam też pojawił, mówi publicznie o tym, że rozmowy będą możliwe, o ile Ukraina spełni warunki rosyjskie, czyli demilitaryzacja i denazyfikacja. Co jest z kolei komunikatem dla Ukraińców i to tak sformułowanym, że jest rzeczą oczywistą, że oni oczywiście odrzucą tego typu jakiekolwiek propozycje. Co z kolei da oczywiście asumpt do dalszych oskarżeń Ukrainy o sabotowanie procesu pokojowego i o to, że to Ukraińcom zależy na kontynuowaniu tej wojny. Kto jest lepszy?
Czyli mamy tutaj dobry, zły i brzydki, jak w westernie niemalże. To tak, państwo wybieracie, kto jest brzydki, kto jest dobry, a kto jest zły. No ale jeśli popatrzymy faktycznie na twórczość Dmitrija Miedwiediewa, to wydaje się, że on utracił kontakt z rzeczywistością, co oczywiście jest ewidentnie elementem teatru politycznego i pewnym uzupełnianiem się tych, wydawałoby się, nie do pogodzenia narracji. Ten model propagandowy Rosji, o który pytam, mamy zatem konkluzję, że to nie do końca jest scentralizowane, to w dużej mierze jest licencja poetyka, no ale tak zbudowana jest Rosja, czy nam się to podoba, czy nie. Drodzy Państwo, Pani Profesor, Panie Doktorze, w jednym z opracowań Paul i Matthews budują obraz rosyjskiej propagandy po roku 2014, zwracając uwagę na 4 cechy. Po pierwsze, jest to propaganda bardzo głośna i stosowana w wielu kanałach, wielopłaszczyznowa, multichannel, po pierwsze. Po drugie, jest ona szybka, ciągła i powtarzalna. Po trzecie, generalnie nie rości sobie praw do związków z obiektywną rzeczywistością. To znaczy dowolnie dobiera fakty, miesza je jak chce, kiedy chce. I po czwarte, jest pozbawiona spójności. O tym właśnie przed chwilą też mówił pan doktor. No właśnie, na pewno informacja jest dzisiaj czymś, co Rosjanie, proszę wybaczyć za anglicyzm, weaponizują. Weaponizują i nie są tutaj nikim wyjątkowym. Ja tylko przypomnę, do Chin jeszcze przejdziemy przy okazji innych moich GPS-ów, że z końcem lat 90. dwóch chińskich pułkowników wydało książkę o nieograniczonych działaniach wojennych i w zasadzie przestrzeń wojny informacyjnej. Tym samym także dezinformacja jest dla nich kluczowa dzisiaj do wygrywania wojny, bardzo często bez jednego wystrzału. No ale rozmawiamy o innej kulturze strategicznej. Chiny nie mają swojej Ukrainy, no chyba, że potraktujemy w ten sposób Tajwan, ale budowanie prostych analogii jest tutaj błędem. Pani profesor, ten model propagandowy, czy możemy wnioskować na jego temat, biorąc pod uwagę konkretne przykłady działań dezinformacyjnych? To znaczy, chciałbym was poprosić, pani profesor, panie doktorze, o konkretne przykłady rosyjskiej dezinformacji. Podałem wcześniej ten tweet Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Piszecie w swoich częściach tej książki na temat, no właśnie, pani profesor, mamy tutaj ten old tactics, new narratives, tak? Czyli stara taktyka, ale nowe narracje. A zatem może Ukraina będzie tutaj tym takim ciekawym test meczem, proszę wybaczyć za sformułowanie, kondycji tego modelu propagandowego Rosji. A zatem to już wiemy, że w świetle propagandy Rosja jest otoczona przez Ukrainę. No dobrze, to skoro to jest tak istotny wątek, to może zbudujemy jakieś ogólne spostrzeżenia na temat właśnie jeszcze tego modelu propagandowego.
Mhm. Tak, to może powiem coś zaskakującego, a może nie.
Liczymy
otóż,
na to.
Otóż, jeżeli chodzi o Ukrainę, to Rosja nie wymyśliła, jeżeli chodzi o nową interwencję, tę od lutego 2022 roku, niczego nowego. To znaczy, tutaj posłużę się badaniami tej komórki, Unii Europejskiej, która zajmuje się walką z dezinformacją, East Strat European, East Stratcom. Mhm. Też polecam śledzenie EU Disinfo, dlatego że od właśnie lutego i kwietnia tego roku oni obliczyli, że nastąpił wzrost o 290% użycia słowa naziści i o 500% wzrost użycia słowa ludobójstwo w kontekście właśnie Ukrainy, co pokazuje, że właśnie próbowano zastosować tę metodę, że lubię piosenki, które już słyszałem. Bazując na takich właśnie rosyjskich stereotypach, próbując pobudzić rosyjskie obawy związane z Ukrainą. I te kwestie, które były w rosyjskiej przestrzeni medialnej, już funkcjonowały w kontekście Donbasu, rozszerzono na całą Ukrainę. I zaczęto je po prostu duplikować i jeszcze więcej recyklingować, można by było tak powiedzieć. I używać tych samych pojęć jeszcze zwielokrotniono ich użycie. Zarówno tych pojęć związanych z neonazistami, nazistami, banderowcami oraz satanistami, bo to jest pewnego rodzaju, bym powiedziała, porażka propagandowa władz rosyjskich, związana z tym, że nie udało się w pewien sposób zmobilizować rosyjskich obywateli na bazie tej walki z odwiecznym złem, czyli nazistami w Ukrainie, więc zaczęto jeszcze bardziej pokazywać walkę dobra ze złem, a co może być bardziej jeszcze złego niż sam szatan, więc zaczęto szukać szatana w Ukrainie. I te absurdalne dla nas tezy, które już tutaj padały o tym, że tam i są biolaboratoria, i ptactwo, i wirusy, i owady, i tworzenie takich właśnie absurdalnych, oderwanych czasem dla nas od rzeczywistości tez rosyjskiej propagandy, która tutaj rzeczywiście, zgadzam się z tym, co pan powiedział, a często wydają się dla nas kompletnie oderwane od jakichkolwiek realiów. Niemniej jednak powtarzane po wielokroć zaczynają funkcjonować w rosyjskiej przestrzeni mentalnej wręcz. I Ukraina jest takim papierkiem lakmusowym. Ale podstawą dla rosyjskiej propagandy w kontekście Ukrainy jest przede wszystkim odbieranie Ukrainie zdolności do bycia własnym państwem, a jednocześnie narodem. W Rosji w przestrzeni medialnej nie mówi się o Ukrainie. Mówi się o reżimie kijowskim, mówi się o banderowcach, nazistach. Odbiera się Ukrainie podmiotowość. Ukraina nie jest państwem.
Na użytek wewnętrzny jest tutaj zero-jedynkowo, to znaczy odbieramy zarówno podmiotowość.
I to jest ciekawe, bo jest zarówno na użytek wewnętrzny, jak i na użytek międzynarodowy. To jest bardzo ważne, bo to co pan też podkreśla, powtarza chińska propaganda. Na użytek zewnętrzny również pokazuje się Ukrainę jako nie podmiot, ale przedmiot geopolityki. Czyli na Ukrainie toczy się rywalizacja międzynarodowa między Stanami Zjednoczonymi bądź NATO, a Rosją. Inaczej mówiąc, to co powiela też chińska propaganda, na tym terytorium, bo to też już nie ma Ukrainy, na tym terytorium toczy się rywalizacja mocarstw Stanów Zjednoczonych i Rosji, bądź NATO i Rosji. A co za tym idzie? Chińczycy też to powielają, wtyka się, i to jest cytat najczęściej powtarzany właśnie też w oficjalnych chińskich propagandowych tezach, wtyka się ten przysłowiowy kij w oko niedźwiedzia.
Tak.
I to jest bardzo, bardzo często powtarzana narracja zarówno w rosyjskich, jak i w chińskich tezach o tak zwanej zdradzie
Zachodu. Tak jest.
Tak. Zdradzie Zachodu w tym, że NATO nie miało się rozszerzać na wschód. Gorbaczowa zdradzono w latach 90. Ten mit zdrady Zachodu jest powielany powielokroć. Mhm. Zarówno Zachodu zdrada, jak i zagrożenie wynikające z tego mitycznego, i tutaj słowo ekspansja się pojawia wielokrotnie. I to pada na podatny grunt zarówno w Afryce, w Azji, ale w szczególności w Ameryce Łacińskiej, gdzie ten antyamerykanizm jest bardzo silny. Ja pamiętam swoją rozmowę z analitykami z Brazylii, których naprawdę musieliśmy długo przekonywać do tego, że Polska chciała dobrowolnie przystąpić do NATO i że Amerykanie nie zmuszali nas do tego, że myśmy się naprawdę starali, żeby wejść do NATO, i to byli analitycy stosunków międzynarodowych, a w powszechnym mniemaniu Brazylijczyków to też jest ekspansja. Więc w wielu aspektach to, że ta propaganda rosyjska mówi o ekspansji NATO i że ta wojna rosyjsko-ukraińska jest przedstawiana jako zmagania mocarstw Amerykanie kontra Rosjanie, pada na podatny grunt zarówno w Rosji, jak i właśnie w świecie.
Kosztem Ukrainy. Pani profesor, proszę wybaczyć, ale ja mam swojego sojusznika, Erola, który ewidentnie sygnalizował, że dobiegamy do końca, jeśli chodzi o trzecią część GPS. Wracamy do państwa po krótkiej przerwie.